12 czerwca w Domu Polskim w Adelaidzie, w Centralnym Domu Polskim w Adelaidzie, odbyło się spotkanie z doktorem Adrianem Rudzińskim poświęcone wypadkom czerwcowym w Poznaniu w 1956 roku. Przypomnijmy, że 28 o godzinie 6:30 rano część załogi zakładów Cegielskiego wyszła na ulicę. Jak zareagowała Australia?
Wiadomości dotarły do Australii 30 czerwca, najpierw przez radio, przez ABC Radio, a później w następnym dniu wszystkie gazety we wszystkich Stanach opisywali wydarzenia w Poznaniu jako Poznań Riots. No i w Polonii to wzbudziło od razu poczucie do zmobilizowania i do manifestacji, i do protestów, które wtedy przez cały miesiąc lipca były przeprowadzane we wszystkich stanach, we wszystkich miastach głównych i tak samo w regionalnych miejscowościach, na przykład w Ballarat, w Newcastle, w Wollongong i
gdzie
tak
była
dalej.
Najliczniejsza?
Najliczniejsza manifestacja była w Melbourne 8 lipca, gdzie wystąpiło 5000 ludzi. To The Age gazeta, australijska gazeta, podała tą manifestację, ten marsz protestacyjny, jako największy dotychczas marsz nowoaustralijczyków. Maszerowało od kościoła świętego Ignacego wzdłuż Bridge Street i Lennox Street do ratusza w Richmond, 5000 osób.
Powiedzmy, że kościół na Richmond świętego Ignacego był tym kościołem, gdzie odbywały się polskie msze.
Gdzie odbywały się polskie msze, celebrowane przez księdza Janusa. I w tym marszu 13 narodowości brały udział.
Jako wyraz poparcia?
Jako wyraz poparcia Polakom, i to były 13 narodowości z narodów za żelazną kurtyną, które już istniały jako organizacja i Polacy byli włączeni w tej organizacji. Tak samo na czele szedł słynny antykomunista Stan Keon, wyrzucony z Australian Labour Party rok przedtem jako skutek rozłamu w ALP. I wtedy Stan Keon się dołączył do grupy Bob Santamaria, który prowadził wtedy Democratic Labour Party. I oni bardzo oni popierali Polaków w tej manifestacji, ale tak samo pomagali im w organizacji tej manifestacji. W Sydney natomiast było wielkie spotkanie w The Domain. Polskie gazety podało, że 2000 osób zebrało się. Też najpierw w Ashfield była msza żałobna, prowadzona przez księdza Arciszewskiego. I później w Domain zebranie. Więc w Domain przemawiał też słynny antykomunista Laurie Short, który był przewodniczącym związku zawodowego, tak zwane Iron Workers Association, metalowców, tak? I prawdopodobnie około 2000 Polaków było członkami tej organizacji. Była mocno antykomunistyczna. Tak samo przybył tam słynny John Kerr, no i attaché ze Stanów Zjednoczonych, Kramer. I tak samo studenci z Sydney University przemawiali na korzyść Polaków. W Adelaide była wielka manifestacja, 1800 osób. Arcybiskup przemawiał kazanie, koncelebrował z księdzem Kuczmańskim. I też w tej manifestacji wzdłuż głównych ulic w Adelaide po mszy do pomnika nieznanego żołnierza składali wieńce, ale kazanie było mocno antykomunistyczne, przeciwko kazanie arcybiskupa było antykomunistyczne.
No a Tasmania, tam gdzie żołnierska emigracja.
I na Tasmanii było 600 osób szło z St. Mary's Cathedral. Też była msza celebrowana przez biskupa Guilford Young, który też przemawiał,
sympatyzował,
bardzo, bardzo tak. sympatyzował z Polakami. No i w zachodniej Australii słynny antykomunista Tony McGillick przemawiał do Polaków, którzy się zebrali w ratuszu. A w Queensland 13 lipca arcybiskup Duig miał mszę żałobną i Polacy składali wieńce przy schodach ratusza, bo im nie pozwoliły Return Soldiers League, żeby więcej złożyć przy grobie nieznanego żołnierza.
Dlaczego?
Bo mówili, że to jest nie, to nie, it's not appropriate.
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Ale to był tylko w tym stanie RSL Polakom nie pozwolili.
Z tego, co mówisz, było wyraźne poparcie duchowieństwa australijskiego. A jak społeczeństwo reagowało i jak władze australijskie odnosiły się do wypadków w Polsce?
No, społeczeństwo raczej sympatycznie według różnych listów do gazet, do redakcji i jakoś te różne listy są raczej sympatyczne. Natomiast większe redakcje pisane przez australijskich editors w australijskich gazetach były raczej łagodne na temat Poznania.
A może i powściągliwe, czy nie?
I to raczej szło na rękę rządu, że on nie chciał brać
nie chciał zajmować stanowiska.
I czy te łagodne editorials pomagali rządu w tym. Natomiast bardzo atakowali ciszę doktora Ewata, który był leader of the opposition wtedy. Był
liderem opozycji.
Liderem opozycji i nic nie mówił na temat Poznania, więc były bardzo mocne ataki na jego, ale na rząd australijski, który właśnie jeszcze nie brał pozycji, media były łagodne i to szło im na rękę.
Z czego brała się taka postawa?
Postawa się brała z postulatów UN of non-interference in foreign affairs.
Ekonomia miała jakiś wpływ na taką decyzję?
No, najpierw to już, takie stanowisko już było ustalone 3 lata wcześniej, jak Polonia się
organizowała
i wymagała od rządu jakieś stanowisko wobec aresztu Wyszyńskiego. I rząd nie chciał się w tym
angażować,
bo to był zwany jako internal matter, tak? I to samo raczej stanowisko znowu powstało w 1956 wobec Poznania, ale też ważne dla Australii był handel z Polską. Ważne też były stosunki z Związkiem Radzieckim i normalizacja znowu stosunków między Związkiem Radzieckim a Australią, które później doszły do skutku w 1959 roku. No i
sam rząd polski też się starał już o otworzenie konsulatu.
Tak, oczywiście. No i
bo wcześniej mieliśmy konsula honorowego, a tu otwierano konsulat.
Tak. No i nawet były już w 56 i nawet wcześniej z Polski
próby nawiązania kontaktów?
Tak, były próby do nawiązania kontaktów wobec zwiększenia handlu między Polską a Australią. To był z polskiej strony, przez ambasadora w Londynie. No i z australijskiej strony też minister handlu chciał wzmocnić gospodarkę australijską i też mu zależało na handel. Więc w 56 Poznań raczej dla rządu australijskiego był
niewygodny.
Niewygodny.